zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też pana Przemka Staronia, najlepszego nauczyciela na świecie, prawie. Dobry wieczór, panie Przemku.
Dobry wieczór, jej, tak miło mi.
Powiedziałam prawie, bo ten ranking jest nierozstrzygnięty. Musimy poczekać do października, a tak mówiąc poważnie, dostał pan to wyróżnienie. No wspaniała nagroda, to taki trochę Nobel dla nauczycieli. Tak to się chyba nieoficjalnie czy potocznie nazywa.
Tak, to w zasadzie od kilku lat, kiedy jest przyznawany właśnie nagroda Global Teacher Prize, to się mówi o tym, że to jest nauczycielski Nobel. I jest to jakby najbardziej znany, prestiżowy, największy konkurs dla nauczycieli na świecie. No a ponieważ jakby nie ma takich kategorii wśród nagród Nobla jak edukacja, no to się uznaje to po prostu za taki właśnie, no nie wiem, odpowiednik, że tak powiem. I to zawsze tak przebiega w takich właśnie etapach, że najpierw się ogłasza 50 osób, potem z tego się wyłania tak zwany top 10, 10, no i w końcu wyłania się zdecydowanie.
Ja tak założyłam, że wszyscy pana znają, a być może są osoby, które o panu nie słyszały, więc tylko powiem, że jest pan nauczycielem etyki, wiedzy o kulturze i filozofii. No, no. Uczy pan w drugim liceum ogólnokształcącym w Sopocie i tak. Też został pan nauczycielem roku w 2018 roku w Polsce, tak?
Tak.
To
tak,
było to
tak.
Pierwsze wyróżnienie. Tę listę wybranych nauczycieli ze 140 krajów ogłasza taka fundacja Verki. Czy jest panu bliska idea tej fundacji? Czy ona się właśnie zajmuje wyszukiwaniem, wyłapywaniem nauczycieli, którzy uczą niekonwencjonalnie?
Znaczy ja powiem w ten sposób, że właśnie ja paradoksalnie, kiedy ja pierwszy raz się dowiedziałem w ogóle o tej nagrodzie, jednocześnie dowiedziałem się też właśnie o fundacji Verki, to ja nie ukrywam, że ja się naprawdę zakochałem. I to mówię po prostu absolutnie serio. I to bez ani podlizywania się nikomu, ani w ogóle niczego. Ja naprawdę się zakochałem w tej fundacji, w jej misji i tak dalej. Dlatego, że ta fundacja dokładnie wyraża moje wartości. Dokładnie wyraża to, co ja myślę. Dlaczego? Dlatego, że ona zakłada, że życia, świat może być zmieniony przede wszystkim przez edukację. To raz. A dwa, i to są, oni robią nieustannie badania, które to potwierdzają, to jak wygląda edukacja w danym kraju, jak się uczą dzieci i w ogóle, jest bezpośrednio nabudowane na statusie społecznym profesji nauczyciela.
Panie Przemku, ale jak można edukację zmieniać w systemie, który jest stały, stary, trochę skostniały? Mówię teraz o systemie w ogóle w Europie, nie odwołując się tutaj do Polski. To chyba jest ogromna sztuka, tak, dla nauczyciela, który musi realizować program.
Mi często to pytanie jest zadawane. I ja często przywołuję dylemat starożytnych. Starożytność grecka naprawdę w sumie dała nam takie kategorie myślenia i mówienia, które są ponadczasowe i są doskonałymi właśnie metaforami. Mianowicie w starożytności pojawił się taki wielki spór pomiędzy Heraklitem, który twierdził, że rzeczywistość jest wielką jedną zmianą, a Parmenidesem, który mówił, że rzeczywistość to jest w zasadzie jeden byt niezmienny. I tak naprawdę najważniejsze było to, co się pojawiło jakby jako konsekwencja. Pojawili się filozofowie, którzy mówili coś takiego, co po angielsku ładnie brzmi, what about both? Jeżeli jest i tak, i tak. I tacy właśnie filozofowie jak Parmenides, Anaksagoras, Empedokles czy Atomiści, oni stwierdzili, że może i jest jedna rzeczywistość, jest jeden byt. I on jakby całościowo jest niezmienny, ale w środku jest takiej dynamicznej równowadze. I ja nie ukrywam, że kiedy właśnie jakby zapoznałem się kiedyś już tam z tą wizją, mówię, kurczę, przecież to właśnie o to chodzi. To jest tak samo jak my sami. Jest taki dylemat filozofii, który nazywa się statkiem Tezeusza. Jeżeli my wymienimy wszystkie części statku, to czy będzie tym samym statkiem? I to nie jest jakiś tam, wie pani, dylemat taki, nazwijmy to, abstrakcyjny. To jest dylemat, który dotyka każdego z nas. Przecież no, ja popatrzę na przykład na swoje zdjęcie z dzieciństwa. Ja wyglądam zupełnie inaczej. Są oczywiście pewne rysy i tak dalej, ale no, nawet jeżeli się wymieniły wszystkie komórki w moim ciele, załóżmy, to przecież jestem tym samym Przemkiem. Może nie takim samym, ale tym samym.
No tak, ale jak to się ma do nauki, do sposobu nauczania?
No właśnie o to chodzi, że nawet jeżeli mamy do czynienia z czymś, co jest powiedzmy jednym systemem, to wcale nie oznacza, że tam jakby od środka nie mogą działać siły, które niejako będą wymieniać jakby tę, można powiedzieć, te komórki, wypłukiwać to, tak jak żydowska metafora mówi, rozcieńczać słoną wodę słodką. I ja dokładnie to robię. Ja dokładnie to robię. Będąc w skostniałym systemie, ja po prostu, można powiedzieć, gdyby to sobie skojarzyć, nie wiem, z jakimś ugorem, ja po prostu sadzę tam kwiaty i je podlewam.
Czyli taki trochę rewolucyjny, tak? Drzemie w panu duch, żeby trochę pod prąd pójść się.
A to zawsze tak było. Ja się zawsze utożsamiałem generalnie, utożsamiałem się z takim archetypem trickstera z mitologii. Takiego, można powiedzieć, Hermesa, który jest dobry, ale jest też sprytny. To znaczy, że ma świadomość, że różne rzeczy czasami trzeba, no tak trochę pójść właśnie nietypowo, więc zawsze było bliskie myślenie kreatywne. To jest właśnie metoda, która pozwala naprawdę w tym systemie się odnaleźć.
Ale jednocześnie wykorzystuje pan najnowszą technikę, czyli wszelkie urządzenia, które mamy, no szczególnie w tym czasie, musimy sobie też, czy nauczyciele muszą sobie radzić. Kiedyś miał pan taką ksywkę chyba nadaną przez uczniów, profesor Snap. Czy ona dalej funkcjonuje?
To się fajnie jakby tak odmieniało w piśmie. Jak ktoś na przykład pisał, idę na lekcję z profesorem Snapem, to wtedy to się zapisywało tak jakby ze Snape'em z Harry'ego Pottera, tak? I to też w ogóle było takie bardzo fajne, taką trampoliną do różnych przeróbek. Natomiast chodzi o to, że jakby to był czas, kiedy Snapchat był naprawdę mega popularnym narzędziem. Narzędziem komunikacji wśród młodzieży. I ja zawsze starałem się traktować młodych ludzi jak tubylców w takiej dżungli. Dżungli ich pokolenia, takiej cyfrowej, i po prostu wchodzić jak etnograf, badać to, co tam jest, badać język, który posługują, obyczaje i po prostu dzięki temu lepiej ich rozumieć. Nie żeby stać się ich kumplem, tak? To nie o to chodzi, tylko żeby po prostu pogłębić rozumienie ich. I w pewnym momencie, kiedy zacząłem korzystać z mediów społecznościowych, oni to przyjęli bardzo pozytywnie, bo na przykład wrzucałem różne materiały dotyczące chociażby ich działań, w ogóle oni byli z tego tacy dumni, to w pewnym momencie moja absolwentka, już obecnie, znaczy w sensie już wtedy była absolwentką, to była taka mega, mega aktywna uczennica z mojej klasy, Wika, powiedziała tak, Przemek, przecież ty w zasadzie, to aż prosi się, żebyś założył Snapchata. Ja mówię, Wika, no ale wiesz, to jest... No to już chyba przesada. Ona mówi, Przemek, zrób to, potestuj to sobie. I ja tak zrobiłem, bo ja zawsze staram się słuchać uczniów i w ogóle innych ludzi, jakby to co mówią.
Czyli
i
wychodzi pan z założenia, że uczniowie też mogą pana czegoś nauczyć, tak? Jakby to jest chyba też ta nowatorska metoda, którą pan stosuje.
No to jest w ogóle jedna z najbardziej oczywistych rzeczy dla mnie, szczerze mówiąc. Ja zawsze mówię, że ja jestem przede wszystkim uczniem, a nie nauczycielem. Bycie nauczycielem to jest pochodna. Natomiast granie chcę tylko powiedzieć, że naprawdę był czas, kiedy świetnie jakby to poszło i naprawdę przyniosło mi to właśnie taki rezonans gdzieś tam społeczny, medialny, ale czasy Snapchata się skończyły w pewnym momencie ze względu na różne zmiany, które zaszły. Natomiast no, to jest taka fajnie wspominana przeszłość. Ja go dalej używam oczywiście, ale ta komunikacja z uczniami no, jest po prostu zmniejszona w ramach Snapchata, bo są po prostu lepsze narzędzia.
W takim razie, profesorze Snapie, chciałabym się odwołać do tego, co często pan powtarza w mediach, że najważniejsze w edukacji to kwestia relacji.
Tak, zgadzam się. To powtarzam to jak mantry i cały czas to jest aktualne.
Na czym polega w takim razie relacja, którą pan buduje z uczniami?
Powtarzam to rzeczywiście cały czas jak mantrę, że edukacja to relacja i nie biorę tego znikąd. Jestem człowiekiem nauki i nie ukrywam, że szanuję naukę ze względu na wymagania, jakie stawia ludzkiemu poznaniu. I nawet jeżeli poszczególne badania gdzieś tam się mogą mylić, tak, metaanalizy badań, z których potem tworzą się też na przykład teorie, no jednak tutaj mają największą wartość poznawczą. I w podręcznikach do psychoterapii i do poradnictwa psychologicznego nieraz czytałem o tym, że tak naprawdę kluczowe w pracy z drugim człowiekiem jest to, żeby pracować swoją osobowością i budować relację empatyczną, wspierającą, bo ta relacja jest najbardziej istotną, jest najbardziej istotnym faktorem zmiany. Mówiąc krótko, jeżeli my zbudujemy z kimś relację, w której człowiek się poczuje dobrze, będzie się czuł szanowany, bezpiecznie, będzie czuł wsparcie, czyli to jest wypisz, wymaluj ideał etyczny i pedagogiczny opiekuna spolegliwego, naszego Tadeusza Kotarbińskiego, to wtedy dopiero taki człowiek będzie miał szansę na realny rozwój, bo on się przestanie już bać. On się nie będzie trząsł ze strachu, on nie będzie się trząsł gdzieś tam ze strachu czy z lęku nawet, że ktoś go będzie nieustannie oceniał, tak? To nie oznacza, że takiej osobie się pozwala na wszystko, absolutnie nie. Jest fundamentalna różnica między akceptacją a aprobatą. Akcepto znaczy przyjmuje. W domyśle ciebie w całości, jako osobę.
Czyli rozumiem, panie Przemku, że uczniowie na pana lekcjach się nie boją, ale jednocześnie no, czują się w obowiązku po prostu pogłębiać wiedzę, uczyć się zwyczajnie, tak? Że ma pan jakieś takie metody, które w sposób bezpieczny, czy właśnie niestresujący dla nich pozwalają im to robić.
To znaczy tak, przy czym jakby właśnie nie jest tak, że oni czują obowiązek uczenia się. Oni czują jakby naturalną potrzebę i chęć zgłębiania jakby tej rzeczywistości, całej rzeczywistości, która nas otacza. Ja myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, bo to jest tak, jakby pani, jak na przykład się uczymy języka angielskiego. Możemy się uczyć za pomocą wkuwania słówek, a możemy się uczyć języka za pomocą w taki sposób jakby nie wprost, nawet nieświadomy, czyli na przykład grając w gry komputerowe. Mnóstwo ludzi nauczyło się języka angielskiego właśnie za pomocą gier, bo wtedy się nie myśli o tym, o Jezu, muszę wykuć słówka, tylko żeby coś zrobić, trzeba skumać. Uczymy się z kontekstu, sprawdzamy sobie jakieś słówko. Ja się nauczyłem angielskiego między innymi z czego? Z czytania kolejnych tomów Harry'ego Pottera, które jeszcze nie były dostępne w Polsce. Chcę podkreślić natomiast, że jeżeli można mówić o jakimś obowiązku, który jest na moich zajęciach i jest naprawdę przestrzegany przeze mnie w sposób niewzruszony, to jest obowiązek szanowania się nawzajem. Co się wyraża chociażby w szanowaniu tego, że ktoś mówi. I w momencie, kiedy ktoś mówi, to na przykład inne osoby nie rozmawiają. I dlatego ja zawsze podkreślam, że o ile jestem naprawdę mega wyluzowanym, wspierającym człowiekiem, o tyle ja nie aprobuję tego typu zachowań, bo one są wyrazem braku szacunku. Dlatego ktoś, kto przychodzi na moje lekcje pierwszy raz, może się zdziwić. Ale szybko to następuje taka integracja właśnie, że jedno drugiego nie wyklucza, wręcz przeciwnie. Akceptuję ciebie, natomiast oczekuję, że ty będziesz szanował siebie i wszystkich dookoła.
No, bardzo mądre zdanie. Tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Przypominam, że pan Przemek Staroń jest nauczycielem etyki, wiedzy o kulturze i filozofii w drugim liceum ogólnokształcącym w Sopocie i znalazł się w gronie 50 osób z całego świata nominowanych do prestiżowej Global Teacher Prize, czyli najważniejszej nauczycielskiej nagrody na świecie. Czy zostanie takim nauczycielem? O tym przekonamy się 12 października 2020 roku. Trzymam kciuki. No i przy okazji powiem, może to nie jest najważniejsze, suma też niebagatelna, bo zwycięzca otrzyma $1 000 000. Gdyby tak się stało, panie Przemku, to co by pan zrobił, tak, jeżeli możemy sobie pomarzyć?
Ja to wszystko oczywiście rozpisałem w tej aplikacji, w tym formularzu zgłoszeniowym. Ostatnio też napisałem bardzo obszernego posta na Facebooku, tłumacząc, że oczywiście może chciałbym na przykład różdżkę wysadzaną kamieniami z Swarowskiego albo złote krotkiwego, ale tak zupełnie serio. Całość chciałbym przeznaczyć na edukację, ale nie tyle na coś takiego, co powiedzmy kojarzy się z rybą, tak? Czyli ja po prostu daję rybę i koniec. Nie, ja chciałbym przeznaczyć na pewną wędkę. Na to, żeby jakby ta kwota, zresztą ona jest przyznawana co roku po $100 000, żeby ona jakby, można powiedzieć, zapalała kolejne światła, czyli żeby stymulować po prostu kolejne jakby środowiska do zakładania wspólnot, takich jak Zakon Feniksa, wspólnot poznawczych, ale też wspólnot takich, które w jakiś sposób oddziałują na środowisko lokalne pozytywnie, żeby szerzyć, nie tyle dosłownie, żeby ludzie kopiowali to, bo to nie o to chodzi. Ktoś sobie może stworzyć Akademię Pana Kleksa albo na przykład klub, nie wiem, fanów popołudniowego czytania. To tylko chodzi o to, żeby szerzyć te mechanizmy, które są kluczowe i które są jednocześnie kluczowe do całej edukacji. I w ten sposób wszystko od środka zapala.
Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję też, że znalazł pan czas, bo czasy mamy niełatwe. Musi pan online teraz nauczać, to też jest nowa rzeczywistość, ale jak pana słyszę, doskonale sobie pan z tym radzi. Przemek Staroń.
Dziękuję.
Iwona Dębska, dobrej nocy. Zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.